Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania.
Są tacy, którzy zakładają własną firmę w nadziei, że będą mieć wreszcie pełną kontrolę nad swoim życiem, więcej wolnego czasu i dużo pieniędzy. Czy naprawdę tak to wygląda?
Zaprasza Marek Jankowski.
Witam w odcinku numer 277, znajdziesz go na maławielkafirma.pl/277. Gdy wpiszesz w internecie hashtag własna firma, zobaczysz uśmiechniętych ludzi, którzy zarabiają na swojej pasji, radosne nowiny o pozyskaniu nowych klientów, propozycje doradztwa i finansowania, śmiałe cele i podnoszenie poprzeczki. Można dojść do wniosku, że życie przedsiębiorcy toczy się od sukcesu do sukcesu. Dziś porozmawiamy o tym, na ile wasze oczekiwania wobec własnej firmy rozminęły się z rzeczywistością, co was zaskoczyło na minus i na plus. Które wyobrażenia o przedsiębiorcach są prawdą, a które mitem? No i dzień dobry, panie i panowie. Witam was bardzo serdecznie. To jest 277 odcinek podcastu Mała Wielka Firma i będziemy dzisiaj, jak wspomniałem, rozmawiać o faktach i mitach związanych z byciem przedsiębiorcą. Będę chciał się dowiedzieć, co was zaskoczyło, kiedy otworzyliście własną firmę. Często jest tak, że kiedy planujemy coś nowego, na przykład otwarcie firmy, to gdzieś sobie układamy w głowie, jak to miałoby wyglądać. Mamy jakieś oczekiwania. No i ciekawy jestem, w których momentach te wasze oczekiwania rozminęły się z rzeczywistością. I wygląda na to, że już mamy pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry.
Cześć, Marku.
Cześć.
Z tej strony Justyna.
Cześć, Justyna.
Ja jestem dietetykiem i prowadzę bloga owsiana.pl, a od niedawna nagrywam również własny podcast, bo bardzo zainspirowałam się twoją twórczością i nagrywam podcast Owsiana Podcast.
Wiem, widziałem, bardzo mi miło, bardzo się cieszę i no, świetną robotę robisz, co tu dużo mówić. I widzę, że bardzo wiele osób tę twoją pracę podcastową docenia. Gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Powiedz, jak to wyglądało u ciebie? Czy z jakimi oczekiwaniami wchodziłaś we własny biznes, a co się okazało odmienne od tych oczekiwań?
Właściwie mi zawsze biznes kojarzył się z tym, że bardzo dużo pracujemy, właściwie 24 godziny na dobę. Musimy bardzo dużo czasu na to poświęcić, zatrudniać pracowników i właściwie nie mamy czasu dla siebie. Tak sobie wyobrażałam własne przedsiębiorstwo. Ale kiedy w końcu postanowiłam założyć własną działalność gospodarczą rok temu, to okazało się, że pracując online, bo ja prowadzę biznes, który opiera się właściwie na działalności online, nie potrzebuję żadnej inwestycji, poza tym, że mam komputer, którego używam do pracy, nie potrzebuję zatrudniać pracowników. Jeżeli potrzebuję od czasu do czasu jakiejś usługi, mogę skorzystać ze współpracy z jakimś freelancerem. Więc okazało się, że tak naprawdę muszę zapłacić ZUS i nie muszę ponosić aż takich dużych kosztów. Mhm. Poza tym mój biznes też opiera się na tym, że ja mam sporo pasywnego dochodu, bo jakieś 80% moich dochodów to są produkty elektroniczne, które tworzę raz i później na nich zarabiam. Między innymi są to diety online oraz e-booki z przepisami. Generalnie większość dietetyków pracuje tak, że zakłada własny gabinet. No i to rzeczywiście wiąże się z ogromnymi kosztami, ogromnym ryzykiem. Trzeba szukać sposobu na reklamę, pozyskiwać tych klientów. No i jest bardzo duże ryzyko, że po prostu nam się to nie uda. Mi pomysł na własną działalność, nie wiem, jakoś tak przyszedł przez przypadek. I teraz po roku prowadzenia tej działalności jestem zaskoczona, że nie muszę pracować 7 dni w tygodniu, bo pracuję kilka godzin dziennie maksymalnie. Bardzo często biorę sobie urlop, więc też jestem zaskoczona tym, że rzeczywiście można mieć sporo wolnego i nie trzeba aż tyle pracować. Więc akurat ta kwestia najbardziej mnie zaskoczyła przy prowadzeniu własnej działalności.
No to powiem ci, że myślę, że sporo ludzi będzie bardzo zaskoczonych tym, o czym mówisz, bo często jest tak, że jest odwrotnie. Znaczy u ciebie to zaskoczenie, jak rozumiem, było na plus, no bo inni dietetycy, jak mówiłaś, pracują trochę inaczej. U ciebie, ponieważ jest to działalność internetowa, wygląda to lepiej, masz tego wolnego czasu więcej. Natomiast zwykle chyba częściej jest tak, że mamy nadzieję, że to nie będzie te 8 godzin dziennie i to nie jest 8 godzin dziennie, tylko to jest na przykład 12 godzin dziennie.
Tak,
A co ty robiłaś wcześniej?
Generalnie ja otworzyłam swoją działalność zaraz po skończeniu licencjatu. Wcześniej pracowałam w zwykłych miejscach. Smażyłam burgery, pracowałam w parku rozrywki, w sklepie z ciuchami. To były najzwyczajniejsze prace w świecie, które bardzo mnie irytowały. I ja nie miałam zbyt dużej poduszki finansowej, którą powinnam mieć, zakładając własną działalność gospodarczą. Miałam poduszkę finansową maksymalnie na 2 miesiące czasu. No, ale tamta moja ostatnia praca w sklepie ze zdrową żywnością, gdzie sprawdzałam daty ważności na nabiale, tak bardzo mnie irytowała, że rzuciłam ją z dnia na dzień. No i stwierdziłam, że otworzę biznes online, więc jakby brzmi to naprawdę śmiesznie, ale już w tamtej chwili miałam klientów na diety, więc wiedziałam, że będę w stanie może się utrzymać, ale to jakby nie miałam 100% pewności. Dopiero później zainspirowałam się internetowymi twórcami i pomyślałam, że stworzę własnego e-booka, który... No jakimś cudem okazał się sukcesem, ale mógł okazać się porażką, ogromną porażką, więc miałam po prostu dużo szczęścia, no ale to też nie było tak, że to się stało z dnia na dzień, bo ja prowadziłam mojego bloga już 4 lata, miałam już sporą grupę odbiorców, której mogłam sprzedać mój produkt.
Rozumiem. A czy jest coś, co w biznesie własnym zaskoczyło cię na minus?
Bardzo dużo sytuacji stresowych. Jakby ja staram się sobie z tym radzić, ale najwięcej stresu mam, kiedy wprowadzam nowe produkty, kiedy wprowadzam właśnie diety, kiedy wypuszczałam każdego jednego e-booka, bardzo się stresowałam i to jest sytuacja na minus. No i zaskoczyło mnie to, że firmy, którym wystawiam faktury, bo poza tym, że mam te e-booki, to czasami też współpracuję z innymi firmami, nie płacą faktur w ogóle. Czasami nie płacą faktur, ale najczęściej nie płacą ich w terminie. No całe szczęście jakby mam jakieś tam pieniądze odłożone, dzięki którym mogę się utrzymać, ale gdybym bazowała na takich współpracach, to byłabym niemiło zaskoczona, że firmy po prostu nie płacą faktur.
No tak, to jest to na pewno bardzo smutna sytuacja, ale faktycznie jeżeli prowadzisz biznes, który głównie opiera się na twoich produktach, które sprzedajesz klientom no, nie korporacyjnym, którzy wymagają terminów płatności, tylko po prostu konsumentom, no to sytuacja jest dużo lepsza, bo oni zwykle płacą, jeżeli nie natychmiast przy zakupie, to z góry po prostu i też to jest fajne.
Tak, dokładnie.
Dobrze, bardzo dziękuję Justyna, trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. Aha, powiedz jeszcze, bo też zapomniałem zapytać, z jakiego miasta do nas dzwonisz?
Z Poznania.
Z Poznania, dobrze. To Poznań górą. Widzę, że w Poznaniu... Może wy tam
jest
macie gorszą...
podcasterów.
To ja wiem, ale może macie gorszą pogodę niż w Polsce. Może wszyscy inni teraz się gdzieś tam wylegują na basenach, a...
No, jest 15 stopni, jest porażka przez ostatnie 2 dni.
Okej, dobra, no to życzę w takim razie dobrej pogody. Dzięki wielkie, trzymaj się, na razie.
Miło było cię usłyszeć,
i
na razie.
Wzajemnie, dzięki, hej, pa. Rozmawiamy dzisiaj o tym, co was zaskoczyło, kiedy zostaliście przedsiębiorcami. Co uznawaliście za pewnik w prowadzeniu własnej firmy, no a okazało się, że to jednak wcale tak nie wygląda, kiedy człowiek stanie po tej drugiej stronie i zacznie tę swoją działalność prowadzić. Może zadzwoni też ktoś, i to by była ciekawa historia, ktoś, kto założył swoją firmę, przekonał się, że jednak to zupełnie nie jest dla niego i zamknął tę firmę, dlatego że to prowadzenie własnej firmy no właśnie, nie zawsze wygląda od środka tak, jakby nam się mogło wydawać. Zadzwoniła do nas tymczasem Weronika. Dzień dobry, Weroniko.
Dzień dobry, Marku, ponownie.
Cześć, cześć.
Słuchaj, tak pytałeś o to, o zamknięcie firmy. Mhm. Ja miałam taką sytuację, że zajmowałam się całkowicie czymś innym, jak ja to mówię, w poprzednim życiu. Miałam firmę eventową, która zajmowała się organizacją i obsługą imprez sportowych, biegowych, triatlonowych, taki klimat po prostu. I dlaczego ją najpierw założyłam? Dlatego, że bardzo robiłam hobbystycznie portal sportowy przez kilka lat i bardzo dużo osób z tego środowiska, które organizuje imprezy, dzwoniło do mnie, prosiło mnie, żeby coś im zrobić, czy stronę poprowadzić od jakiejś organizacji, pisać teksty, no takie typowe rzeczy, które nakręcają cały ten biznes sportowy. Aż zdecydowałam się na taki krok, żeby założyć właśnie taką działalność. I co mnie zaskoczyło, to to, że w momencie, kiedy pojawiłam się na rynku jako przedsiębiorca i zaczęłam robić to za wystawienie faktury komuś, no to ten rynek strasznie się skurczył osób, które potrzebują mojej pomocy.
Aha.
I to było takie dosyć, no, ciekawe, że tak powiem. I nawiązywanie później kontaktów oraz nowych kontraktów, wyceny dla tych osób, wszystkiego tego, czym się zajmowałam, przychodziło z ogromnym bólem jakby z drugiej strony. Nie z mojej, tylko z ich strony, kiedy właśnie dostawali faktury bądź wyceny. No i tak to trochę umierało tam śmiercią naturalną, a że jestem dosyć dynamiczną osobą, ja sobie znajdowałam jeszcze inne dodatkowe zajęcia, żeby, jak to się mówi, nie umrzeć z głodu. Mhm. No i firma w pewnym momencie przeszła lekkie przeobrażenie jeszcze, zanim u mnie się dzieci pojawiły, na trenera personalnego i rozpisywanie planów treningowych plus diety, tak jak tutaj poprzedniczka też wspomniała, coś podobnego, podobnymi rzeczami się zajmowała. No i aż firma po prostu została przeze mnie zamknięta, ta eventowa.
Rozumiem.
Sportowo, internetowo, organizacyjna.
To czy powiedz mi, czy
takim...
bo spróbuję to podsumować, czy dobrze zrozumiałem, że po tym, jak miałaś dobre doświadczenia w tym sensie, że ludzie chętnie korzystali z twojej pomocy, otworzyłaś firmę, która miała właśnie takie usługi świadczyć i okazało się, że o ile z pomocy chętnie korzystali, to już niekoniecznie byli chętni, żeby za dokładnie taką samą pracę zapłacić, tak?
Dokładnie. Mhm. I to nie były jakieś ogromne sumy, bo w sumie to śmieszne pieniądze sobie życzyliśmy, ale i tak było to nie do przełknięcia w pewnym momencie przez organizatorów. No woleli, żeby to było robione, no jak to mówią, za dobre słowo i uśmiech.
Jasne. No okej, okay, dobrze. Bardzo ci dziękuję za podzielenie się tym doświadczeniem. Trzymaj się, na razie.
Również
cześć.
Dziękuję.
I zapraszam kolejne osoby do tego, żeby też powiedziały nam o tym, jak to wyglądało w ich przypadku, czego się spodziewaliście, otwierając swoją firmę, a jak to wyglądało, kiedy już ją otworzyliście, co was zaskoczyło, albo na minus, albo na plus. Ja mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że kiedy ja otwierałem firmę, a było to już, no, ja pierwszą firmę otworzyłem w 2004 roku, jeżeli dobrze pamiętam, no to miałem taką wizję, że siedzę w najwyższym piętrze biurowca i zarządzam sztabem ludzi, a potem się okazało, że to zarządzanie ludzi to wcale nie jest takie świetne, jakby się mogło wydawać. Dodzwonił się do nas znowu Albert i teraz mam nadzieję, będzie go słychać dużo lepiej. Hej Albert!
Ja swoją działalność otworzyłem 1,5 roku temu, na początku stycznia 2018 i jak Marek wie, a pewnie słuchacze nie, zajmuję się wsparciem, doradztwem plantatorów truskawek, malin i generalnie owoców jagodowych. Pomagam im, żeby owoce, które produkują, były smaczne, pyszne i tak dalej.
Jak ci się wydawało, że ta firma będzie wyglądać, jak zostaniesz przedsiębiorcą, a jak to zweryfikowało życie? Gdzie tu były jakieś rozbieżności?
To o tym, jak mi się to wydawało, a jak to funkcjonuje teraz, to było po prostu kosmos. To są dwie różne rzeczy. I na pewno nie jest taka sielanka, jak mówiła na początku Justyna u mnie.
No wiesz, u Justyny tak. Widocznie tak to poszło, a u ciebie mogło być inaczej. To zupełnie różne branże.
Dokładnie. Ja jej gratuluję, jeżeli ona tak swój biznes poustawiała i ma czas na wakacje. Ja nie mam czasu na wakacje. Często nie mam czasu dla własnej rodziny. Taka jest niestety brutalna prawda. A jak to u mnie wygląda? Przede wszystkim klienci oczekują, żebym był z nimi w kontakcie 24 godziny na dobę. Klienci oczekują od tego, żebym do nich dojeżdżał wtedy, kiedy oni mają problem. No a ja oprócz tego jeszcze muszę się zajmować typowym prowadzeniem firmy, tak? Rachunkowością, księgowością, przelewami, etc. i wszystkim tym całym otoczkiem. Myślałem, że to jest dużo łatwiejsze i prościejsze, a jednak na to trzeba gospodarować czas. Trochę pomógł mi Michał ze swoim programem Nozbi i tutaj może trochę reklamy zrobię, ale wiem, że ty też, Marek, polecasz Nozbiego. Tak. Ogromnym problemem w ogóle organizacja czasu. Ja jestem strasznie człowiekiem chaotycznym, dużo gadam, mało słucham i właśnie dużo, najwięcej w swoim zarządzaniu czasu pomógł mi również mastermind na 10 urodzinach małej wielkiej firmy. Wspaniali ludzie, kurczę, chciałbym się z nimi jeszcze raz spotkać.
Dobra, ale bo, słuchaj, bo idziemy trochę w poboczne tematy, natomiast wracając do tego, co ci się jeszcze wydawało. Wydawało ci się, rozumiem, że będziesz miał tego czasu więcej. Okazało się, że no, wymagania klientów są takie, że musisz być ciągle do dyspozycji i jeździć do nich, tak? Co jeszcze?
I żeby osiągnąć jakiś wynik finansowy, zarobić na wszystkie potrzeby związane tutaj z finansami, zarówno podatki i tak dalej, no to trzeba się nieźle nachorować, nieźle napracować. Moja praca jest typowo sezonowa. Ja o tym wiedziałem od zawsze, że to jest praca sezonowa, tak? Ale nie sądziłem tak, że w maju nie jestem w stanie odebrać, nie wiem, ponad 100 połączeń, a w listopadzie nie zadzwoni do mnie nikt. I też szukałem, nie znalazłem dzisiaj pomysłu, jak to mogę zrobić, żeby trochę nawiązać kontakt z ludźmi w, na przykład w listopadzie, tak? I na to też proszę zwrócić uwagę, jeśli ktoś ma takie mocno sezonowe branże jak moja. Mimo, że o tym wiedziałem, to nie sądziłem, że to będzie aż taka duża skala, jak była po tym pierwszym roku, po tym pierwszym moim sezonie działalności.
Ale to super, że o tym mówisz, dlatego że rzeczywiście sezonowość, no u ciebie, tak jak mówiłeś, spodziewałeś się, natomiast ta skala różnic cię zaskoczyła, ale w bardzo wielu branżach jest tak i ja też często słyszę od ludzi, że no, są sezony, kiedy się kręci i wtedy faktycznie nie wyrabiają się z realizacją zamówień i są sezony kompletnie martwe. No i to też warto wziąć pod uwagę.
Czytam klienta i wiatr tylko wieje po magazynie i tak dalej.
Tak.
Czytam po firmie. Więc to było mega zaskoczenie. Znaczy, tak jak mówiłem, że się z tym mega zaskoczyłem. Tak? No i przede wszystkim mała firma, bo ja prowadzę jednoosobową, małą działalność, to jest przede wszystkim budowanie marki osobistej. Uważam, że jeżeli ktoś nie pomyśli, to co Justyna powiedziała wcześniej. Prowadziłam 4 lata bloga przed tym, jak założyłam firmę, tak? Rok temu. Kochani, zwróćcie na to uwagę. To jest bardzo ważne. Facebook, Instagram, Twitter, tych narzędzi jest dużo. Marek chyba z 500 podcastów zrobił o tym, jak budować markę, tak? Paweł Kaczyk jest do dyspozycji, jeszcze wiele osób. To jest bardzo ważne. To nieważne, jak firmę nazwiecie, tak? Ja mogę firmę nazwać dzisiaj swoim imieniem, nazwiskiem, bo ludzie mnie po prostu kojarzą. Bardziej z imienia, bo mam chyba oryginalne, a nazwiskom trudne. Więc to też jest bardzo ważne i nie sądziłem, że marka osobista jest tak bardzo właśnie ważna. A jak zacząłem was słuchać, to w ogóle zgubiłem się, o co chodzi z tą marką osobistą, ale znowu nie chcę zbaczać z tematu.
Nie, no myślę, że naprawdę super sobie radzisz, zwłaszcza, że działasz na rynku, który jest rynkiem, wiesz, no, mocno ugruntowanym, a ty działasz na nim stosunkowo niedługo, więc myślę, że naprawdę trzymam kciuki i mocno ci kibicuję.
Takim, wiesz, rynkiem bardzo mocno konserwatywnym. Tutaj u nas w rolnictwie zmiany postępują dosyć wolno. To nie tak, że wejdzie jakaś nowinka technologiczna, prawda, że to, nie wiem, wrzucimy na Facebooka i wszyscy ją mają. Oczywiście młodzi ludzie tak do tego podchodzą, tak? To się niczym nie różni. No ale jeszcze w przekroju całego rolnictwa, a szczególnie tak wąskiego branży, jakim jest ogrodnictwo czy rośliny jagodowe, no to tutaj naprawdę trzeba być z tymi ludźmi, trzeba być w tym rynku. To też jest bardzo ważne. Nie da się prowadzić biznesu, nie będąc na spotkaniach branżowych, na szkoleniach, na podglądaniu tego, co robią partnerzy, tak? Inne firmy, inne osoby w tym, co ty robisz. To też jest bardzo ważne i to też było takie moje uświadomienie, jak ważne. Chociaż ja jeździłem od zawsze na różne eventy branżowe, które się działy.
Dzięki wielkie, trzymaj się, na razie, hej. To był Albert. Kto jeszcze? Kto jeszcze chce się podzielić swoimi doświadczeniami z tego, jak wyobrażaliście sobie prowadzenie własnej firmy, a co was w tej nowej życiowej sytuacji zaskoczyło? Czym, jeżeli pracowaliście wcześniej na etacie, to być może czym firma różni się z waszego punktu widzenia od etatu? Co było w tym przejściu trudnego, bo to też są zupełnie dwa różne światy. Choćby sama kwestia autoorganizacji i planowania sobie czasu. Albert trochę o tym wspomniał. No ale myślę, że to trzeba mieć na przykład dyscyplinę, żeby samemu się zmobilizować do pracy, a nie liczyć na szefa, który was do tej pracy będzie gnał. Dodzwonił się do nas Paweł. Cześć, Pawle.
Cześć, Marku.
Hej. Co słychać w Warszawie, powiedz? Słychać się bardzo dobrze.
Super, super. Dzwonię z Warszawy i tak jak prosiłeś, chciałeś, Tomasz. Ja miałem wcześniej firmę, którą no, prowadziłem przez 2 lata. Uciekłem z etatu, rzuciłem etat w pięknym stylu, tak jak masz tę historię, rodem ze Stanów, rzucił pracę w korporacji, otworzył własną firmę i miało być fajnie.
Aha.
Potrwało to niezbyt długo. Obecnie głównym moim zajęciem jest z powrotem praca na etacie. Jestem team liderem zespołu programistów w EMAC i też prowadzę to, bardziej się zbieram do tego, żeby ruszyć z powrotem i z blogiem, i z podcastem, czuł się, wygląda i żyj lepiej.
Mhm.
Więc wracając do tematu głównego, no to parę lat temu, to było ze 3-4 lata temu, otworzyłem sobie działalność o wdzięcznej nazwie Dom Aloesu i stwierdziłem, że będę szmuglował produkty aloesowe ze Stanów.
Aha.
Teoretycznie piękna, wszystko gotowe. Nie? Plan, to jeszcze była firma oparta o system multilevel marketing, więc w ogóle wszystko gotowe. Produkty gotowe, klienci czekają, wszyscy chcą być zdrowi, super fit i w ogóle to był taki wielki boom, który się zaczynał. No i miało być super i co ciekawe, na początku nawet super było, ponieważ przez pierwszy okres jakby ciągnąłem te dwa tematy równolegle, czyli pracowałem sobie na etacie i budowałem ten biznes. Robiłem jakieś spotkania, robiłem prezentacje, szkolenia, warsztaty, budowałem swój zespół i tak po kolei okazało się, że to, że ja chcę coś zrobić, to, że ja będę tutaj cisnął, pracował i jakby pchał ten biznes do przodu, to tak naprawdę nie oznacza, że ludzie, którzy są dookoła, bo to jest też ciężki biznes, ponieważ tam nie masz pracowników. Pracownika możesz, nie wiem, zwolnić, mu płacić, to możesz wymagać. W takim, powiedzmy, strukturze, no to no, ktoś musi chcieć. No i okazuje się, że kiedy ty chcesz bardziej niż inni, no to wszystko bardzo źle się kończy. I ja właśnie byłem taką osobą, która chciała bardzo, bardzo, bardzo mocno. No i tak z obrotów rzędu kilkunastu tysięcy miesięcznie, gdzie ta struktura była w miarę pokaźna, doszło do sytuacji, kiedy po prostu w tym zespole żeśmy się pożarli, pokłócili, te obroty padły właściwie w ciągu jednego miesiąca niemal do zera, no i trzeba było coś zrobić, żeby nie przymierać głodem, bo tutaj jak mówiła chyba Justyna, ona miała tam lekką poduszkę na 2 miesiące, no ja tej poduszki nie miałem wcale, więc trzeba było tak naprawdę skulić ogon, zawinąć się i wrócić na ten etat. Ale jedna rzecz, która jest piękna i której w życiu bym się nie spodziewał i myślę, że mało osób się spodziewa, jeżeli chodzi o wyciągniętą lekcję z tamtego okresu. Ponieważ trwało to mniej więcej rok do półtorej roku, ale wyobraź sobie, ja spędziłem około 12 lat w IT, w branży, wśród programistów, gdzie rzeczy takie jak sprzedaż, marketing, to jest w ogóle inny świat. Mhm. To jest coś, co nie ma prawa bytu bardzo często. Ale okazuje się, że doświadczenia, które ja wyniosłem z prowadzenia własnego biznesu w pracy na etacie, tego właśnie umiejętności i sprzedaży, negocjacji i jakby szukania potrzeb klienta i rozumienia klienta i przede wszystkim rozumienia biznesu,
aha,
jakby z powrotem na etacie dały mi po prostu nieporównywalne można powiedzieć możliwości, czy w porównaniu z konkurencją, która startowała na to samo stanowisko.
Czyli tak naprawdę do tej pracy swojej programistycznej dołożyłeś taką, można powiedzieć, nadbudowę złożoną z doświadczeń przedsiębiorcy i to ci dało taki zestaw kompetencji, który na tym rynku jest bardzo rzadki, tak?
Tak, to jest unikalne i teraz też za chwilę zaczynam rekrutację do swojego zespołu, ponieważ rozszerzam zespół i to jest naprawdę ciężkie znaleźć kogoś o podobnym miksie kompetencji.
Aha.
Także naprawdę zachęcam każdego, kto nawet pracuje na etacie, żeby swoich sił też w biznesie spróbował, bo czy się sparzy, czy wyjdzie, jak widać i słychać w dzisiejszym podcaście, to i raz jest dobrze, u niektórych może być dobrze, u niektórych może być źle. Ale tak czy inaczej na koniec dnia lekcje, które wyciągniemy z tego procesu, no są bezcenne, bo w międzyczasie i się jakby wszystkie obiekcje, wszystkie problemy, o których mówisz ty w podcaście, o których mówiliście jeszcze z Pawłem Tkaczykiem w podcaście przez te tam 200-kilkanaście odcinków, no to trzeba odczuć na własnej skórze. To odnośnie problemy odnośnie ceny, odnośnie produktu, że to nie takie. Kiedy to przeżyjesz, przerobisz, zrozumiesz, o co chodzi tak naprawdę i jak ten biznes funkcjonuje, Naprawdę przykładając to z powrotem na etat, to jest tak unikalny miks kompetencji, jakby zrozumienie tej drugiej strony, zrozumienie pracodawcy jako pracownik, że naprawdę w tym momencie można wszystko. I jakiś czas temu porównałem sobie jakby możliwości, które mam obecnie, porównując do tego, co ja faktycznie bym musiał zrobić w swoim biznesie, żeby no, to się opłacało. No to mówiąc szczerze, no nie bardzo wręcz nawet mi się chce w to inwestować, ponieważ wymagałoby to no, spokojnie kilkunastu lat ciężkiej pracy i obawiam się, że do tego pułapu, jakby na którym jestem obecnie, mógłbym nie dojść.
Aha, no tak, no nie ma naprawdę nic złego w pracy etatowej. To jest kwestia wyboru i super właśnie, że masz to porównanie i jesteś w stanie dzisiaj świadomie powiedzieć, ja wolę pracować w firmie, być częścią większej struktury, niż robić coś swojego. A powiedz mi, wracając jeszcze do tych oczekiwań, zrozumiałem to tak, że z twojego punktu widzenia to, co cię zaskoczyło w byciu przedsiębiorcą, to to, że nie każdy, kto jest zaangażowany w ten biznes, jest zaangażowany w niego równie mocno jak ty. I to spowodowało, że czułeś taki dyskomfort, no bo no to jest jak w meczu piłki nożnej. No jeden zawodnik nie wygra całego meczu, prawda? Tam musi współpracować drużyna. Poza tą rzeczą, czy było jeszcze coś takiego, co odkryłeś jako przedsiębiorca, albo na plus, albo na minus?
Tak. Nie każdy biznes jest dla każdego. To jest bardzo istotne, ponieważ modeli biznesowych i możliwości na rynku jest ogrom. Zwłaszcza jeżeli śledzimy internet, czy słuchamy różnych podcastów, no to są przeróżne modele i każdy zachwala swój biznes, że to jest najlepszy biznes na świecie, on jest super, on jest dla każdego i tak naprawdę każdy na nim może zarobić. To jest totalna bzdura. U mnie bardzo dużo się zmieniło, kiedy kilka lat temu zrobiłem sobie test, który się nazywa dynamika bogactwa. Z angielskiego Wealth Dynamics, to jest oparte o I Ching. Jak dobrze, nie kojarzę, żebyś o tym mówił w podcaście swoim.
Nie, też nie słyszałem o tym teście, nie przypominam sobie.
To jest test zrobiony przez Rogera Hamiltona i to jest test profilowy. To nie jest to samo, co test Gallupa. Mhm. Test Gallupa pokazuje stricte talenty, dynamika bogactwa pokazuje jakby kierunek osiągnięcia tak zwanego flow, czyli w czym jako człowiek powinieneś inwestować swój czas, energię i co jest dla ciebie naturalne. I ten test jest naprawdę szokujący, ponieważ po zrobieniu tego testu, a zrobiłem go już w tym momencie, jak ten biznes zamknąłem, on już upadł i stwierdziłem, dobra, stop, teraz przerwa, to wyszło mi z tego testu, tam jest 8 profili. Mi wyszło, że ja jestem profilem starym, czyli to jest jakby drugi profil, a do tego typu biznesu tak naprawdę nadaje się tylko i wyłącznie profil następny, czyli tak naprawdę, gdybym zrobił sobie ten test wcześniej, dowiedziałbym się, że to jest coś, czego jakby w pierwszej kolejności nie powinienem tykać, ponieważ no wiadomo, wszystkiego można się nauczyć, ale to będzie dużo więcej kosztować i dużo więcej wymagać i czasu, i energii, pieniędzy, wszystkiego.
Tak.
I to był dla mnie szok, że tak naprawdę jakby znajomość samego siebie, swoich mocnych, słabych stron, bo to można połączyć i świetny będzie do tego test Gallupa i świetna będzie do tego dynamika właśnie bogactwa, czy testy typu SDI. I tego jest naprawdę dużo, tych narzędzi jest dużo, ale trzeba znać siebie. Moim zdaniem jest to jedna z takich kluczowych rzeczy, żeby podejmować świadome i dobre decyzje, żeby nie pchać się w biznes, który absolutnie nie jest dla nas, bo no to jest tak, jakbyśmy wzięli rower i próbowali jechać na wstecznym pod górę. No to raczej mogłoby być ciężkie.
No zgadza się. Bardzo ci dziękuję, Paweł. Trzymaj się na razie.
Dzięki wielkie, Marku. Pozdrawiam.
Hej. To jest bardzo, bardzo ważne, co powiedział Paweł. I powiem wam, że jeżeli chodzi o poznanie siebie i zorientowanie się, jaka forma w ogóle egzystowania zawodowego w życiu nam odpowiada, to może bardzo dużo zmienić, dlatego że też no, wiem to z własnego przykładu, że kiedy zaczynałem swoją firmę, najpierw jeden rodzaj działalności, potem drugi, gdzieś to nie szło tak jak chciałem, to rzeczywiście w pewnym momencie postanowiłem zrobić taki bilans i zastanowić się, czym ja dysponuję i w jakiej działalności mogę się sprawdzić i wykorzystać te swoje predyspozycje. I wtedy między innymi zrobiłem akurat nie test dynamika bogactwa, o którym mówił Paweł, bo tego testu nie znałem, ale właśnie test Gallupa, o którym już nieraz była mowa w podcaście Mała Wielka Firma. I to mi pokazało, że powinienem skupić się na trochę innych rzeczach niż do tej pory, więc tak naprawdę dowolny test, no oczywiście nie jakiś taki psychozabawa z jakiejś, nie wiem, przypadkowej strony internetowej, ale każdy rodzaj testu, który jest testem opartym na badaniach psychologicznych i daje wam wiedzę na temat was samych, pomaga podjąć lepsze decyzje i uniknąć różnego rodzaju rozczarowań. Przypominam, że te wakacyjne odcinki Małej Wielkiej Firmy odbywają się na żywo po to, żebyśmy mogli porozmawiać, spotkać się i zarejestrować, a następnie są publikowane, więc jeżeli słuchasz tego odcinka w formie nagrania, no to już oczywiście nie zachęcam cię do dzwonienia, bo już jest po zawodach. Natomiast teraz jeszcze z szansy wzięcia udziału w odcinku na żywo skorzystał Kamil i bardzo mnie to cieszy. Cześć Kamil.
Cześć, witaj Marku.
Hej, jak tam w Londynie? W Londynie jesteś?
No pod Londynem dokładnie. Czuję się, jakbym się cofnął jakieś 20 lat wstecz i właśnie dzwonił do konkursu radiowego RMF.
No tak, tak, bo tutaj dla osób niewtajemniczonych, my z Kamilem znamy się no, od lat, znaczy my się poznaliśmy, kiedy ja pracowałem w RMF-ie, a to było lata 1999-2001.
Oj, dawno. Dobra, do rzeczy, słuchaj, no, postaram się wtrącić swoje parę groszy, ponieważ jakby też kilka już różnych etapów w swoim życiu przeszedłem, jeśli chodzi o własną firmę, własną działalność, o etaty i tak dalej, więc na co warto zwrócić uwagę? Pewnie wszyscy o tym mówią naokoło i ty też wiele razy o tym powtarzałeś, że warto mieć na początku przede wszystkim, jeżeli myślisz o własnej działalności, założeniu własnej działalności, rozpoczęciu czegoś, realizowaniu swoich pomysłów w obszarze biznesowym, to warto mieć na pewno jakąś poduszkę finansową, czyli przydałoby się mieć przynajmniej jakieś 3 do 6 miesięcy poduszki finansowej, takiej, która nam zapewni w przypadku, kiedy no, nie mamy możliwości zarabiania, a na początku może być z tym ciężko, zwłaszcza gdy startujemy z nowym pomysłem, z nowym biznesem i nie mamy jeszcze jakiejś bazy klientów, którzy od razu by od nas kupowali jakieś produkty czy usługi, to może być z tym ciężko. Ja się o tym przekonałem na początku, kiedy no już chyba z 10 lat temu, tak mniej więcej, może trochę dawniej, wystartowałem własną firmę, zwolniłem się z etatu, gdzie pracowałem w branży IT jako deweloper, zwolniłem się z etatu i razem z kolegą, zresztą z tej samej firmy, założyliśmy sobie firmę, mieliśmy tam sprzedawać oprogramowanie jako partner w branży farmaceutycznej, no i okazało się, że jednak jest to bardzo ciężka branża, bardzo specyficzna zresztą. Kto kiedyś pracował, czy miał styczność, no to wie, o czym mówię, nie będę tu wchodził w szczegóły i was o tym zanudzał, bo to nie o to chodzi, ale w każdym razie, w skrócie, po pierwszym miesiącu, no, ciężko było sprzedać cokolwiek, a założenie mieliśmy, że sprzedamy przynajmniej 10 produktów, tak żeby no, po prostu mieć na swoje utrzymanie.
Tak.
Dwie osoby, przypomnę. No oprócz tego oczywiście, jak to młode osoby, mało wtedy miałem pojęcia o tym, podcasty jeszcze nie były wtedy na tyle popularne, też człowiek się mało obracał i mało czytał ogólnie o biznesie, więc jako młody przedsiębiorca, oczywiście co zrobiliśmy na początku, wynajęliśmy swoje własne biuro, no bo jak to przedsiębiorca może nie mieć własnego biura, no musieliśmy mieć własne biuro.
Też powiem ci, mam ten grzech na sumieniu, też wynajmowałem biuro. Kompletnie bez sensu.
Dokładnie, dokładnie. Zwłaszcza na początku, gdy nie przyjmujesz klientów u siebie, a nawet gdybyś chciał potrzebować się spotkać z klientami, to można gdzieś to zrobić na mieście, spotykając się w restauracji czy przy jakimś lunchu po prostu. Także biuro naprawdę specjalnie i szczególnie na początku nie jest potrzebne, więc tutaj można obciąć trochę kosztów. Więc powiedziałem o tej poduszce finansowej, wspomniałem o tym biurze. No i trzeba przede wszystkim zrobić jakieś założenia sprzedażowe, co my zrobiliśmy, co prawda, no ale to się kompletnie nie sprawdziło na początku, więc pierwszy miesiąc czy dwa to było kompletne zero.
A powiedz mi, bo to mnie ciekawi, jak założyliście te 10 produktów na pierwszy miesiąc, to skąd wzięliście te założenia?
Wiesz co, te założenia wynikały z tego, że mieliśmy jakieś oczekiwania w stosunku do tego, ile musimy zarobić, żeby nie dokładać do biznesu.
Tak? Rozumiem, czyli tak naprawdę to się wzięło bardziej z waszych pobożnych życzeń i potrzeb, niż z tego, tak, że wiedzieliście, że rynek jest gotowy, żeby tyle kupić, tak?
Tak, dokładnie. Także to były nasze założenia. Takie zrobiliśmy sobie założenia, żeby móc po prostu na początku się utrzymać i tak absolutne minimum kosztów, które mieliśmy, żeby żyć i wychodzić, że tak powiem, może nie na zero, ale po prostu nie tracić na tym, tak? Tak z tego wychodziły te założenia. Mhm. Więc to były te porażki na początku. Ich było pewnie więcej, nie wszystkie sobie teraz przypomnę i nie o wszystkich chciałbym mówić. Natomiast później to, co zrobiliśmy, to zaczęliśmy łapać się różnych innych możliwości, żeby się uratować po prostu, tak? Żeby nie utonąć, kolokwialnie rzecz ujmując. Więc chwytaliśmy i szukaliśmy różnych sposobów, jakieś pisanie aplikacji, szukanie jakichś pobocznych zleceń, co było tak naprawdę rozdrabnianiem się, tak? W tym momencie to już było rozdrabnianie się, tak z tej perspektywy czasu mogę na to spojrzeć, no ponieważ jakby no już straciliśmy ten core tego biznesu i po prostu próbowaliśmy się uratować.
Ale tak? Wiesz co, właśnie, super, że użyłeś tego słowa uratować się, dlatego że bardzo często jest tak, że kiedy ten pierwotny pomysł nie wypala, to zaczyna się rzeczywiście walka o przetrwanie. To znaczy próbujemy zrobić cokolwiek, żeby ktoś tam zapłacił, bo założyliśmy tę firmę, gdzieś ten ZUS, nawet jeżeli teraz jest mały ZUS, trzeba go zapłacić jednak. Jak masz biuro, to też są koszty, które trzeba pokryć. No i w tym momencie człowiek przestaje wybrzydzać po prostu, tak, próbuje zrobić cokolwiek i to jest też coś, co może być dla wielu osób niespodzianką, bo myślę, że niektórzy, zwłaszcza jeżeli właśnie nie mają tych doświadczeń przedsiębiorczych z pierwszej ręki, mają takie oczekiwanie, no działa masa firm i one wszystkie jakoś się kręcą. Więc jak założę firmę, powiem, że się tym zajmuję, no to skoro
to
klienci...
musi udać.
Dokładnie, no skoro klienci kupują takie rzeczy na rynku, to dlaczego mieliby nie kupić ode mnie? No i okazuje się, że to nie jest takie hop-siup, choćby ze względu na branżę, jak powiedziałeś. Może być branża hermetyczna, gdzie kontakty wypracowuje się miesiącami, latami.
No dokładnie.
I tutaj ktoś, kto wchodzi z zewnątrz, ma bardzo małe szanse, żeby w krótkim czasie się przebić.
Dokładnie, a poza tym wykonaliśmy też taki ruch, który może nie każdy wykonuje. On ma oczywiście swoje plusy i minusy. Mam tu na myśli mianowicie to, że myśmy całkowicie porzucili etat i w 100% zajęliśmy się tym pomysłem. Z tego to wynikało, że ja uważałem, że jeżeli nie zajmujesz się czymś w 100%, to tak naprawdę nie jesteś w stanie odnieść żadnego sukcesu i nic zrobić. I to może było dobre podejście, ponieważ w innym przypadku no bardzo łatwo byłoby porzucić ten pomysł i tak naprawdę z powrotem wrócić do tego etatu, znaczy mając go cały czas kontynuując, a robiąc te poboczne rzeczy, te poboczne biznesowe swoje rzeczy poza godzinami pracy czy gdzieś tam w dodatkowym czasie. Mhm. Więc to wymagało rzeczywiście takiej przedsiębiorczości, takiego samozaparcia, żeby to dalej kontynuować, prawda? Mhm.
A powiedz mi, co jest według ciebie największą wadą bycia przedsiębiorcą?
Co jest największą wadą? To jest trudne pytanie. Tu jest dużo, dużo czynników, które wpływają. To zależy, tak myślę, że to zależy od tego, co robisz tak naprawdę, bo to, co my robiliśmy, to wymagało od nas, ponieważ byliśmy malutką firmą na początku, wymagało od nas robienia wszystkiego. I to jest chyba jedna z większych wad, gdy prowadzisz własną firmę, szczególnie na początku. Ja do dzisiaj pamiętam, że jedną z wad to było to, że bardzo dużo pracowaliśmy. To było bardzo dużo ciężkiej pracy. I nie przesadzę, jak powiem, że to było od 12 do 14 godzin dziennie. Mhm. No w soboty to był rarytas, bo pracowaliśmy tylko 8 godzin.
O, lenie.
Więc lenistwo straszne. Więc to była jedna z wad. Tak? Oczywiście no, można powiedzieć, no dobra, dużo się nauczyliśmy przez ten czas. To jest coś, czego nikt ci nie odbierze. To jest inwestycja w ciebie. To oczywiście bez dwóch zdań. Tak? Więc jak jesteś młodym człowiekiem, nie masz rodziny, nie masz dzieci, super sprawa, można to robić. Oczywiście no, też nie do końca w 100% polecam, ale warto spróbować na pewno. Druga sprawa to jest to, że zajmujesz się tak naprawdę wszystkim. Nie tylko tym, co byś chciał, czy co sobie wyobrażałeś, tylko tak naprawdę musisz się zająć sprzedażą, być może trochę finansami, bo zajmowanie się księgowością na dzień dzisiejszy nie ma sensu. My wtedy też tego nie robiliśmy, tylko zleciliśmy to księgowej. Tego nie polecam nikomu i to myślę, że ty to potwierdzisz.
Tak, ja od pierwszego, pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to poszedłem do biura rachunkowego. Zaraz jak otworzyłem firmę, dokładnie, bo wiedziałem, że kompletnie się do tego nie nadaje. Sama kwestia śledzenia przepisów, zmian i wszystkich dokładnie obowiązków, to jest kompletnie bez sensu, więc zdecydowanie biuro rachunkowe polecam.
Dokładnie, więc warto outsourcować to, co się da zoutsourcować i to, co zabiera mnóstwo czasu, na czym się nie znamy. Szczególnie, gdy są to finanse, gdzie możemy się łatwo pomylić i później miła pani z Urzędu Skarbowego wlepi nam jakiś mandat. Także nikt sobie by tego nie życzył. Ale wracając do tego, co tak naprawdę musisz robić, to jest wiele rzeczy. Tak naprawdę zajmowaliśmy się od kontaktu z klientem, od telefonowania, od spotkań, od próby sprzedaży produktu, od tworzenia własnego produktu poprzez jego, czyli development, testowanie, wdrażanie, wiesz, wszystkie te rzeczy tak naprawdę były na naszej głowie, więc to jest coś, co na początku zabiera bardzo dużo czasu, dopóki nie zaczniesz zarabiać w taki sposób, żeby móc zatrudnić sobie jedną, może później dwie, trzy osoby, czyli zbudować jakiś zespół, który pomoże ci rozwijać się, a jednocześnie odciążyć się w twoich obowiązkach. Aha, to jest ten problem na początku.
Chcieliście robić po prostu fajne oprogramowanie, okazało się, że macie tysiąc innych rzeczy, na które musicie marnować czas.
Więc tak to było, tak, rzeczywiście, no robiliśmy to i rzeczywiście, ponieważ te wszystkie rzeczy musisz robić, więc z tego wynikała ta ciężka praca po 12-14 godzin dziennie.
Aha. Super, Kamil, wielkie dzięki, na razie, trzymaj się. No i myślę, że w tym, o czym mówił Kamil, też jest bardzo dużo takich no, życiowych doświadczeń i lekcji, które można wykorzystać do tego, żeby się nie wpakować w jakiś taki układ. To często się o tym mówi, że jeżeli lubisz coś robić, jesteś deweloperem, lubisz programować, no to niekoniecznie dobrym pomysłem dla ciebie jest od razu otwieranie software house'u, bo wtedy nie będziesz programował, tylko będziesz zatrudniał programistów i robił zupełnie inne rzeczy. Więc to warto wziąć pod uwagę, że zwłaszcza kiedy ta firma się rozwija i nie ma jeszcze przychodów, potrzebujemy rozdrobnić się na bardzo wiele różnych czynności. Z kolei, kiedy firma rośnie, no to z tego, czym zajmowaliśmy się wcześniej, odchodzimy coraz bardziej w kierunku zarządzania, rozwijania tego biznesu i właśnie, nie wiem, poszukiwania rozmów z jakimiś kluczowymi kontrahentami, szukania możliwości wzrostu i tak dalej, tworzenia strategii. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli jeszcze ktoś zadzwoni w najbliższej minucie, to będzie ostatnia osoba dzisiaj. Natomiast tak już podsumowując, myślę, że taka lekcja, którą chyba wszyscy mogą wyciągnąć, jest taka: jeżeli myślisz o otwarciu firmy, to poszukaj ludzi, którzy prowadzą firmy i pogadaj z nimi, jak to naprawdę wygląda, jak oni spędzają czas, ile zajmuje im co czasu. Czy to, co robią dzisiaj, rzeczywiście było tym, czego chcieli, kiedy otwierali tę firmę? Jak te różne drogi się im potoczyły? Z mojego doświadczenia naprawdę rzadko jest tak, że ktoś otwiera firmę, wie, co chce robić i przez kolejnych 5 lat robi dokładnie to. Zwykle jest tak, że gdzieś krążymy, szukamy, próbujemy. Okazuje się, że ten pierwszy pomysł no nie do końca działa tak, jak nam się wydawało, więc właśnie jesteśmy w tej fazie takiej łapania tlenu, wypływania na powierzchnię tego, o czym mówił Kamil, że próbujemy zarobić cokolwiek na czymkolwiek, żeby się utrzymać i gdzieś wtedy po drodze mogą pojawić się jakieś nowe możliwości. Ale oczywiście nie musi tak być, bo z kolei przykład Justyny na początku pokazuje, że można sobie bardzo dobrze poradzić właściwie od startu, ale tutaj jedno zastrzeżenie, jeżeli zanim zaczniemy, wykonamy pewną konkretną pracę. W przypadku Justyny było to zbudowanie społeczności i to zawsze jest dobry pomysł. Jeżeli masz społeczność, która ma do ciebie zaufanie, która docenia twoją fachowość, która widzi, że robisz dobre rzeczy i jest gotowa dzielić się tą dobrą wiadomością o tym, że ty robisz te dobre rzeczy z innymi, no to fantastycznie, to masz podstawy, żeby sądzić, że twój biznes wypali. Widzę, że nie ma więcej telefonów, więc bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo miło. Mieliśmy trochę różnych komplikacji technicznych związanych z rzeczami niezależnymi od nas, ale od internetu, ale finalnie się udało, więc bardzo serdecznie wam dziękuję. Trzymajcie się, miejcie się dobrze i rozwijajcie swoje pomysły biznesowe. Na razie, cześć.
Chcesz dodać swój komentarz albo posłuchać innych odcinków? Zajrzyj na maławielkafirma.pl.